Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast 21% rocznie. Melduje się z tej strony Paweł Biedrzycki. Ze mną jest doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego, Emil Łobodziński.
Dzień dobry Państwu.
No i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak oszczędzać na emeryturę. Zapraszam. To jest podcast 21% rocznie. Jak inwestować? Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dobra, no to powiedz mi na początek, od czego się Twoja w ogóle przygoda życiowa zaczęła z inwestowaniem, z giełdą, z akcjami?
To dobre pytanie. No to historia sięga jeszcze z czasów studenckich, bo ja studiowałem na stosunkach międzynarodowych, bo jakby gdzieś tam międzynarodowe rzeczy i polityczne i gospodarcze mnie dość mocno interesowały. No a w którymś momencie jakoś tak trochę przypadkiem trafiłem do koła naukowego zajmującego się finansami giełdowymi w szczególności. No i tak po rozmowie z tam ówczesnymi członkami stwierdziłem, że w sumie to jest coś fajnego i coś, co bardzo dobrze by uzupełniało tak naprawdę taką wiedzę międzynarodową. No i tak naprawdę jak zacząłem, to już wpadłem jak ta przysłowiowa śliwka w kompot. I się zaczął się jeden egzamin, jedna licencja, druga licencja. No a później no w sensie zawodowym no to już droga oczywista, tak? No skoro jakby w finanse i w licencje, no to w tym momencie oczywiście praca też na rynku, czyli w instytucjach finansowych.
No to co przesądziło, że się tym zainteresowałeś? To znaczy jakby zainteresowała Ci to przygoda intelektualna, czy jakby to było na tyle ekscytujące inwestowanie? Czy pieniądze Cię przyciągnęły do tego biznesu?
Znaczy pieniądze gdzieś tam oczywiście z tyłu też były jednym z czynników, bo myślę, że jednak na to każdy gdzieś mimo wszystko patrzy, ale szczerze mówiąc chyba najfajniejsza była jednak przygoda związana z tym, że no nie wiem, ma się grupę spółek, analizuje się te spółki, wybiera się jedną i jeżeli ta spółka zarabia, no to jest tak niesamowicie fajne uczucie. Jakby po pierwsze dobrze zrobionej analizy, po drugie sukcesu w postaci tego, że faktycznie zarabiamy, a po trzecie tak naprawdę takiej no, niezależności, tak? No bo jakby to, czy my dobrze zanalizujemy spółkę i czy na niej zarobimy, no to jest w dużej mierze jakby kwestia tego, co sami zrobimy. Oczywiście przy całych uwarunkowaniach rynku, tak? Na które nie mamy wpływu. Ale chodzi o to, że to jest coś, co możemy robić no jakby w dowolnym momencie życia, w dowolnym miejscu tak naprawdę na świecie. No więc to jest taki bardzo fajny element.
A walor edukacyjny ma jakieś znaczenie? To znaczy no, analizując spółki chyba można sporo się nauczyć o tym, jak prowadzić biznes, jak się komunikować z inwestorami, w jaki sposób budować przewagę nad innymi.
Tak, ale to nie było coś, co pierwsze przyszło mi do głowy. To znaczy w momencie, jak się zainteresowałem finansami, to raczej był ten aspekt jakby przygody i tej satysfakcji z dobrze zrobionej na przykład inwestycji albo frustracji ze źle zrobionej, bo to też tak bywa. Ale to, o czym mówisz, czyli to, że mamy różne spółki, czyli poznajemy różne modele biznesowe, jak bardzo różny sposób można zarabiać na no, przeróżnych rzeczach w gospodarce, to jest coś, co pojawiło się później, jak już zacząłem pracować i faktycznie spotykać się z tymi spółkami, gdzie jakby zarządy opowiadały o tym, jak prowadzą biznes, właśnie dlaczego ta nisza, a nie inna, dlaczego ten klient, a nie inny i tak dalej. No to jest coś, co na przykład na dzień dzisiejszy uważam, że jest chyba najfajniejsze tak naprawdę w tej pracy, bo daje bardzo fajny ogląd tak naprawdę no, całej gospodarki, tak? No bo ma się i firmy, nie wiem, przemysłowe, i budowlane, i banki, i usługowe, więc bardzo duży przekrój. I w tym momencie na przykład, jeżeli ja idę do sklepu albo czytam, nie wiem, jakieś dane makroekonomiczne albo nawet artykuł jakiś w gazecie, no to jest już zupełnie inna perspektywa, tak? Bo jeżeli ktoś mi pisze, nie wiem, o branży na przykład budowlanej albo o tym, że nie wiem, brakuje pracowników, no to ja sobie od razu w głowie gdzieś już, że tak powiem, łączę, tak? Że okej, tu jest tak, ale to oznacza, że pewnie w innej branży jest na przykład inaczej albo podobnie, no w zależności już oczywiście od, no, od konkretnej branży czy tam konkretnych spółek.
Inwestowanie poszerza horyzonty?
O, zdecydowanie tak. Bezwzględnie. To jeśli chodzi o poszerzanie horyzontów, przynajmniej w takiej warstwie finansowo-gospodarczej, uważam jest absolutnie bardzo dobrym sposobem. I wydaje mi się, że z takim sposobem też dość ciekawym do tego, żeby tego się nauczyć. Znaczy, w sensie uważam, że jeżeli ktoś na przykład zaczyna grać na giełdzie i sobie analizuje te spółki, to jest bardzo fajny sposób zdobywania wiedzy, zupełnie inny niż taki standardowy pod tytułem czytam sobie podręcznik akademicki, tak, o tam teorii jednej czy drugiej. Oczywiście jedno i drugie jest tak naprawdę potrzebne i pewnie wtedy jest najlepiej, natomiast no, takie zdobywanie wiedzy praktycznej myślę, że dla części osób może być dużo bardziej czy szybciej przyswajalne, tak, niż po prostu takie czytanie z podręcznika.
To powiedz mi, czym właściwie zajmujesz się w domu maklerskim PKO Banku Polskiego?
Jestem na stanowisku doradcy inwestycyjnego i odpowiadam za portfele modelowe w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Czyli mamy taką usługę jak doradztwo inwestycyjne dla tych osób, które są naszymi klientami, które wypełnią ankietę MiFID i na podstawie tej ankiety mogą dostawać któryś z naszych portfeli. No to ja do tych klientów robię tak zwane portfele modelowe, czyli jest 5 takich portfeli o różnej skali ryzyka, różnym horyzoncie czasowym, bo to są i portfele złożone na przykład z obligacji, i takie, które mają i obligacje, i akcje, i takie, które mają na przykład tylko akcje, bądź tylko ETF-y, czyli 5 takich portfeli w zależności od, mówię, klasyfikacji inwestora do grupy ryzyka.
Czy to są tylko instrumenty na polskiej giełdzie?
Tych 5 portfeli, 4 to są portfele, gdzie mamy instrumenty tylko z polskiej giełdy. Czyli to są albo akcje polskie, albo obligacje notowane na rynku Catalyst. Natomiast jeden portfel jest portfelem skupionym stricte na rynkach zagranicznych i tam mamy tylko i wyłącznie ETF-y.
Jak to jest z tym inwestowaniem, zwłaszcza na emeryturę? Dlaczego w Polsce ludzie tak mało oszczędzają na emeryturę i czy to powinni w ogóle zmienić?
Dlaczego ludzie mało oszczędzają na emeryturę, to myślę, że tutaj możemy jakby wiele elementów na to wpływa, ale z emeryturą jest ten problem, że jak wydaje mi się, jeżeli ktoś ma lat na przykład 30, to ta emerytura jest na tyle odległym jednak taką odległą wizją, że często można o niej po prostu nie myśleć, tak? Bo mamy pilniejsze wydatki, bo nie wiem, trzeba kupić mieszkanie, bo trzeba kupić samochód, bo trzeba pojechać na wakacje i tak dalej, i tak dalej. A problem tylko jest taki, że jak mamy już lat na przykład 60 i czujemy tą zbliżającą się emeryturę, to wtedy na inwestowanie już jest trochę późno. To znaczy, oczywiście warto nawet wtedy zacząć, ale jednak dużo lepiej zacząć wcześniej. No tylko, żeby zacząć wcześniej, to trzeba mieć świadomość tego, do czego będzie nam to potrzebne. Inna sprawa oczywiście jest taka, że no, jesteśmy gospodarką jednak dość młodą tak naprawdę. Możemy tak naprawdę korzystać przede wszystkim z doświadczeń rynków zagranicznych, gdzie no, im wcześniej zaczniemy na emeryturę oszczędzać, tym lepiej, bo tym więcej będziemy mieli własnych środków, bez względu na to, jaka będzie ta emerytura tak zwana państwowa, tak? Czyli z, no, w naszym przypadku polskim z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im więcej sami sobie uzbieramy, tym na pewno lepiej dla nas.
Wydaje mi się, że tego ludzie do końca nie są świadomi, że trochę zmieniają się te zasady tego, jaka będzie emerytura. Na dobrą sprawę, no dzisiaj my w ogóle nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką będziemy mieli emeryturę, jak nie wiem, za 20-30 lat, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie tylko zbudować jakieś aktywa, z których możemy żyć na emeryturze. Bo kiedyś mi się wydaje, że taki model emerytury był taki, że pracowaliśmy z pracy innych, to znaczy inni pracowali, my byliśmy na emeryturze, a docelowo jednak będzie taki model emerytury, że będziemy żyli z tego, co zarobiliśmy przez całą swoją pracę. Czy to odłożone w ZUS-ie, czy też odłożone na własną rękę.
Tak, no tutaj chyba warto jakby wspomnieć w ogóle, od czego system emerytalny, ten, który znamy, europejski, jakby w ogóle się zaczął, tak? No to był system, który został pomyślany w momencie, kiedy było mało osób, które dożywały emerytury i jeszcze na tej emeryturze w dodatku relatywnie krótko żyły, a było bardzo dużo osób pracujących, czyli te, które mogły płacić składki na tychże, którzy są już na emeryturze. Natomiast no, ze względu na zmiany społeczne, jakie mieliśmy przez ostatnie lata, no w tej chwili ta sytuacja, nie tylko w Polsce zresztą, tak, bardzo mocno się zmieniła, dlatego że ta proporcja osób na emeryturze do osób pracujących no, się odwraca tak naprawdę. Kiedyś emerytów było jakby stosunkowo mało do osób pracujących, to w tej chwili to się niestety odwraca, co wpływa na to, że no, jakieś reformy tego systemu emerytalnego faktycznie muszą być.
Tutaj warto jeszcze dodać to, że jednak kiedyś, jak zaczynała się w ogóle myśleć o jakimś systemie emerytalnym, też była zupełnie inna sytuacja. No ludzie generalnie niewiele mieli, tak? A dzisiaj już to zupełnie inaczej wygląda. No, zazwyczaj ludzie już w wieku tym starszym posiadają dość duże aktywa. No i to oczywiście też ma jakiś wpływ na nasz system emerytalny.
Tak, oczywiście. No, jakby ogólna zasada jest bardzo prosta. No, im więcej mamy aktywów, czy im więcej uzbieramy w trakcie życia, no, tym lepiej, bo jesteśmy bardziej niezależni od jakby tego, co się dzieje, jak przechodzimy na emeryturę. Ale tak troszeczkę wracając do tych zmian, to jednym z takich popularnych wskaźników, który pokazuje nam jakby w jakim momencie, czy jakby na jakim etapie jest ten system emerytalny, jest coś takiego, co się nazywa stopą zastąpienia. Ja wiem, że to brzmi może trudno, ale ta stopa zastąpienia to jest nic innego jak różnica pomiędzy wysokością emerytury, jaką dostaniemy, a wysokością ostatniej pensji. Czyli zakładając, że jeżeli ktoś ostatnio zarabiał na przykład 10 tysięcy złotych, po przejściu na emeryturę dostaje 3 tysiące złotych, to ma stopę zastąpienia 30%.
Tak. Tak?
I to jest taki wskaźnik, który jest generalnie szeroko stosowany do porównywania, jaką mamy sytuację. No i bazując na raporcie OECD, to ten wskaźnik, jeśli chodzi o Polskę, na koniec 2017 roku wynosił 39%. Dla kobiet jest troszeczkę niższy, 34%, ale jakby chciałbym bardzo wyraźnie zwrócić uwagę. 39% to oznacza, że jak przejdziemy na emeryturę, to dostaniemy 39% ostatnich zarobków. To myślę, że dla większości osób, jeżeli tak sobie pomyślimy nawet na dzień dzisiejszy, to jest dość duży szok.
No jeżeli nie mamy oszczędności, to musi się wiązać z jakimś obniżeniem standardu życia.
Zdecydowanie tak.
Albo już wcześniej musimy dużo więcej oszczędzać, żeby mieć dostosowany ten standard, żeby to przejście nie było szokiem.
Dokładnie tak. Tutaj jakby ta stopa zastąpienia jest w Polsce niestety niska. Oczywiście jest parę krajów, gdzie jest jeszcze gorzej, ale też nie ukrywajmy, że są kraje, gdzie jest lepiej, a jeszcze tak już dla przytoczenia cyfr, średnia dla krajów OECD to jest 63%. Czyli na tle średniej, to niestety ta nasza stopa zastąpienia jest dosyć niska. No, co to powoduje? To powoduje, że absolutnie musimy sami pomyśleć o naszej emeryturze.
Tak, czyli krótko mówiąc, jeżeli myślimy o tym, żeby w momencie tego przejścia na emeryturę nie obniżać drastycznie swojej stopy życia, to musimy wcześniej już coś robić, tak? 5, 10, 20, im wcześniej zaczniemy oszczędzać, jakieś odkładać pieniądze, tym lepiej.
Tak jest, dokładnie. Tu jeszcze tylko słowo do powiedzenia, bo ktoś może powiedzieć, dobrze, ta stopa zastąpienia jest niska, ale w takim razie co zrobić, żeby ona była wyższa? Tylko tu napotykamy na kolejny problem związany z tym, dlaczego w ogóle w tej chwili jesteśmy w takim momencie, w jakim jesteśmy. A to wiąże się z trendami demograficznymi. Proszę zauważyć, że jakie mamy trendy demograficzne przez ostatnie parę dziesiąt tak naprawdę lat. I to też znowu nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach tak naprawdę wysoko rozwiniętych. Trend jest taki, że emerytów jest coraz więcej, dzieci jest coraz mniej. Ze względu na zmiany społeczne kobiety jednak relatywnie rzadziej decydują się na posiadanie dzieci, a jeżeli już mają te dzieci, to jest to mniejsza liczba niż kiedyś. Czyli coś, co nazywamy wskaźnikiem dzietności, tak? Czyli ile dzieci przypada na jedną kobietę. Ten wskaźnik też niestety w porównaniu na przykład do tego, co było, 50 lat temu, wyraźnie spadł. I to są takie trendy, które jakby z jednej strony powodują, że tych potencjalnych osób, które mogłyby pracować na emerytów, jest mniej, a z drugiej strony emeryci żyją coraz dłużej, tak? Jakby mamy lepszą opiekę zdrowotną.
To jest dobrą informacją.
Co jest oczywiście bardzo dobrą informacją, tak? Mamy lepszą opiekę zdrowotną, żyjemy w jakby lepszych warunkach, bardziej dbamy o swoje zdrowie, w związku z czym oczywiście więcej osób dożywa emerytury i będąc na tej emeryturze też żyje dłużej, co jest oczywiście bardzo, bardzo dobre. Natomiast z punktu widzenia jakby samego systemu emerytalnego to powoduje taki swego rodzaju rozjazd, tak? I tak naprawdę na dzień dzisiejszy to w zasadzie trudno powiedzieć, jak z tego można dobrze wyjść, poza tym wnioskiem, że powinniśmy sami zadbać o własną emeryturę.
To jakie mamy w ogóle możliwości oszczędzania na emeryturę? Czy to powinniśmy, tylko jest ewentualnie lokata w banku, czy też powinniśmy jakoś szerzej wyjść?
Możliwości oszczędzania zasadniczo mamy oczywiście bardzo wiele. Na początek to w ogóle bym zrobił takie porównanie, że jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę, to możemy mówić o oszczędzaniu obowiązkowym, czyli to, co musimy robić. Tak? W przypadku polskim ZUS to jest coś, co jest obowiązkowe i to jest jakby ten filar taki, od którego, w którym po prostu jesteśmy i tyle. Natomiast oprócz tego możemy mieć oczywiście jakby oszczędzanie nieobowiązkowe. No i tutaj wchodzimy w usługi czy produkty typu indywidualne konta emerytalne, typu pracownicze programy emerytalne, czy pracownicze programy kapitałowe. Czyli takie rzeczy, które jakby są stricte skierowane na oszczędzanie na emeryturę, tak? No i oczywiście trzecim elementem jest oszczędzanie już typowo prywatne, czyli po prostu zupełnie na własny rachunek, bez wsparcia jakby żadnego ze strony państwa. I to jest jakby taki bardzo ogólny podział, natomiast oczywiście w ramach tych podziałów, a zwłaszcza tego oszczędzania nieobowiązkowego, no możemy mieć przeróżne rzeczy, tak? No bo jakby faktycznie wybór instrumentów potencjalnie jest bardzo duży, bo mamy lokaty, mamy obligacje skarbowe, akcje, mamy, nie wiem, nieruchomości, tak? No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. W związku z czym to tutaj już, jeżeli chcielibyśmy wybrać jakie instrumenty, to tu już wchodzimy bardziej w to, jak ułożyć strategię oszczędzania i o tym myślę, że będziemy za chwilę.
Wspomniałeś, że państwo wspiera oszczędzanie na emeryturę, oprócz tego obowiązkowego, to czym jest to wsparcie?
W przypadku indywidualnego konta emerytalnego to wsparcie polega na tym, że mamy odroczoną zapłatę podatku lub też tego podatku nie będziemy płacić w ogóle. Bo indywidualne konto emerytalne polega na tym, że wpłacamy tam własne środki. Mhm. Możemy je w dowolny sposób w ramach tego konta inwestować. No i jeżeli dotrwamy z tym kontem do wieku 60 lat, to wtedy możemy z tych środków zacząć korzystać i nie będziemy płacić od zysków podatku. Jeżeli wcześniej zacząć korzystać, bo nie wiem, no zmusi nas na przykład sytuacja życiowa, no to też możemy coś takiego zrobić, tylko że wtedy zapłacimy podatek. Więc w przypadku indywidualnego konta emerytalnego, w skrócie IKE, tą główną korzyścią jest ten aspekt podatkowy.
I to ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku, jeżeli myślimy o inwestowaniu bardzo długoterminowym.
Tak, to ma bardzo duże znaczenie. Ja myślę, że jak będziemy rozmawiać o kosztach przy inwestowaniu, to ja jakby pokażę taki przykład, dlaczego to jest aż tak bardzo istotne.
Czyli ustaliliśmy, że powinniśmy oszczędzać na emeryturę. Ustaliliśmy też, dlaczego tak jest. No to teraz zadam takie przewrotne pytanie, w jaki sposób to robić? W jaki sposób oszczędzać, a właściwie inwestować te środki, które oszczędziliśmy na emeryturę?
To jest bardzo dobre pytanie, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć, dlatego że tutaj różne rzeczy musimy wziąć pod uwagę.
No dobrze, ale co jest najważniejsze?
No to tak, zacząłbym od takiego pierwszego punktu, mianowicie, jeśli chodzi o inwestowanie emerytalne, tak, czyli w długim horyzoncie czasowym, no bo zakładamy, że przejdziemy na tą emeryturę za, nie wiem, 30 lat, 20, 40, to tak naprawdę fundamentalną rzeczą w tym momencie są koszty. Koszty i aspekt podatkowy. To jest generalnie bardzo blisko ze sobą związane. I ja tutaj podam taki przykład, który dla zobrazowania, dlaczego to jest takie istotne. No załóżmy, że zainwestowaliśmy 1000 zł. Tak? Wykładamy dzisiaj 1000 zł, inwestujemy na 20 lat. Załóżmy, że 5% rocznie zarabiamy. Tak? Na tym 1000 zł przez 20 lat 5% rocznie. I teraz popatrzmy, że jeżeli zarabiamy te 5%, to po 20 latach osiągamy stopę zwrotu rzędu 165%. No. Zakładając, że nie płacimy żadnych podatków.
Tak.
Teraz, jeżeli byśmy podatek płacili co roku, to w tym momencie nasza stopa zwrotu spada do 121%. Czyli mamy 40 punktów procentowych
mniejszą stopę zwrotu.
Jeżeli podatek byśmy płacili tylko na końcu, czyli po 20 latach, przy wyjściu, no to wtedy nasza stopa zwrotu też spada, ale spada do 134%. Czyli i tak jesteśmy lepiej niż w tym wariancie, kiedy co roku płacimy podatek od naszych zysków.
No ja właśnie dlatego mówię zawsze, że jakby oczywiście to jest takie nawiązanie do tego IKE, tak, że tutaj możemy inwestować przez ten rachunek i jeżeli dotrwamy, to wypłacimy sobie pieniądze bez podatku, czego mało kto zwraca na to uwagę, że i tak opłaca się mieć, bo nawet jeżeli po jakimś czasie zerwiemy, no ta kumulacja kapitału z reinwestowania i tak sprawia, że to się nam koniec końców opłaca.
Dokładnie tak. I to chciałem właśnie podkreślić, że jeżeli patrzymy przez pryzmat inwestowania długoterminowego, czyli na emeryturę, to jeżeli mamy możliwość odroczenia zapłaty podatku, czy to
powinniśmy
będzie,
to robić.
To powinniśmy to robić, dokładnie. I to już jakby, czy to będzie odroczenie za 20 lat, czy za 10, to i tak będzie nam się to po prostu opłacało.
No i tutaj jest właśnie bardzo dużym atutem to, że to jest dobrowolne, tak? Czyli tutaj zawsze możemy się kiedyś wycofać. Oczywiście musimy zapłacić podatek, ale to jest podatek raz na samym końcu, a nie rok w rok po kolei, który nam obniża stopę reinwestycji.
Dokładnie tak. I tutaj, bo rozmawiamy, tutaj był przykład a propos podatku, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że w przypadku inwestowania długoterminowego bardzo ważne są też koszty. Czyli na przykład jakie koszty ponosimy w związku z wybraną przez nas formą inwestowania. Tak. Dlatego, że te koszty w cudzysłowie możemy potraktować jak swego rodzaju podatek. Tak? No bo jeżeli my inwestujemy i co roku ponosimy koszty X, tak, a możemy ponosić koszty 1/5 X, no to wiadomo, że lepiej ponosić niższe, bo to nam bardzo mocno wpłynie na końcową stopę zwrotu. Im dłuższy okres inwestycji, tym bardziej to będzie miało znaczenie. W związku z czym tutaj przy tym inwestowaniu długoterminowym no bardzo mocno trzeba patrzeć na koszty, żeby one faktycznie były w miarę możliwości jak najniższe.
Czyli co, jeżeli odchodzimy od jakiegoś takiego jakby indywidualnego doboru akcji, no to co? Musimy patrzeć, który fundusz ma niższą opłatę za zarządzanie, tak?
Na pewno powinniśmy patrzeć, jaka ta opłata za zarządzanie jest. No oczywiście nie da się tego oderwać od wyników też funduszu, tak? No bo fundusz może mieć wyższą opłatę za zarządzanie, ale jednocześnie jeżeli wynagradza nas wyższą stopą zwrotu, no to to się i tak będzie opłacać, tak? Więc tutaj to nie jest takie bardzo proste przełożenie. Natomiast faktycznie na pewno na te koszty trzeba zwracać uwagę.
Czy overtrading też może być kosztem? To znaczy no ludzie mają też tendencję do tak zwana klęska urodzaju. Zbyt dużo handlują i jakby opłaty transakcyjne zjadają im zyski.
Tak, to jakby no generalnie z badań, co prawda rynku amerykańskiego, ale no wynika, że zasadniczo zwiększanie liczby transakcji rzadko kiedy powoduje wzrost zysku. Mhm. Jakby oczywiście są pojedyncze przypadki, gdzie tak się dzieje, ale generalnie jest to faktycznie trudne, więc jeśli mówimy o oszczędzaniu znowu emerytalnym, czyli długoterminowym, to myślę, że nie jest najlepszą strategią robienie często dużej ilości transakcji. No to nie ten typ inwestowania.
Okej, czyli tutaj powinniśmy rzadziej podejmować decyzje inwestycyjne, patrzeć, żeby nie było dużych kosztów. Co jest jeszcze ważne?
Ja myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o tym oszczędzaniu na emeryturę i tym, jakby jak podejmować decyzje, w sensie jak często, to dochodzimy do kolejnego tak naprawdę bardzo ważnego czynnika, czyli takiego odpowiedzenia sobie na pytanie, jakim jestem typem inwestora. Aha. Bo jakby zauważmy, że inwestować można różnie, bo możemy mieć inwestowanie pasywne, czyli takie na zasadzie kupię sobie dzisiaj na przykład pakiet 10 dobrych spółek i trzymam przez 10 lat, bo uważam, że są dobre i tyle, tak? Ale możemy mieć też inwestowanie aktywne, gdzie ktoś powie, okej, dobrze, dzisiaj kupię sobie te 10 spółek, ale za pół roku zmieniła się perspektywa gospodarcza, to jednak trzeba te 10 spółek zmienić i na przykład kupić inne, tak? Więc mamy zupełnie różne podejścia, w związku z czym tutaj myślę, że każdy inwestor powinien troszeczkę spróbować sam na siebie popatrzeć, jakiego rodzaju jest inwestorem. No bo nie każdemu będzie być może pasowało takie inwestowanie bardzo pasywne, że dzisiaj kupi i w cudzysłowie zapomni kolejne 3 lata, tak? A nie każdemu też będzie pasowało takie inwestowanie, żeby na przykład co miesiąc patrzeć i ewentualnie dokonywać zmian. Więc tutaj bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, no w cudzysłowie samego siebie, tak? Jakiego rodzaju inwestorem jesteśmy.
No dobrze, a w tych portfelach, które ty prowadzisz, to jak często zmieniasz? Tam dużo się zmienia?
To zależy od portfela, ale tak, portfele są prowadzone z nastawieniem długoterminowym, co oznacza, że zasadniczo nie ma tam dużych, częstych zmian, ale tak jak mówię, zależy to od portfela. No jeżeli weźmiemy pod uwagę portfel, który składa się na przykład tylko z obligacji, to tam zmiany w ogóle są bardzo rzadko. Jeżeli mamy, nie wiem, mówimy o portfelu stricte akcyjnym, czyli ten, który składa się tylko i wyłącznie z akcji, portfel agresywny, no to tutaj te zmiany są częstsze, czyli tam powiedzmy co miesiąc jakaś zmiana faktycznie będzie. Natomiast tak czy owak, te portfele wszystkie są nastawione na długoterminowy zysk.
To, co ty robisz, możemy traktować jako edukację?
Myślę, że jak najbardziej tak.
Czy to jest najważniejsze?
Tak. Tak, zdecydowanie tak. Zresztą tak naprawdę ta usługa doradztwa i portfele modelowe moim zdaniem są bardzo dobrym narzędziem edukacyjnym dla osób, które chcą się faktycznie rynku finansowego i giełdy nauczyć. Bo tak naprawdę w jednym takim dokumencie, który dostaje się mniej więcej raz na miesiąc, mamy omówienie rynku, mamy to, co doradca inwestycyjny radzi, tak? Czyli na jakie spółki, na jakie branże zwrócić uwagę. Mamy opis każdej spółki, co się w tej spółce dzieje, dlaczego ona w portfelu jest. Więc z punktu widzenia takiego nauczenia się, jak się to robi na rynku, no uważam, że jest to bardzo dobra.
Czyli jeżeli mielibyśmy coś poradzić słuchającym podcast, to myślę, że wniosek jest następujący, że na początku im mniej, tym lepiej, ale w miarę zdobywania doświadczenia i edukowania się jednak no, wykonywać jakieś inwestycje w tym portfelu emerytalnym, no bo historia giełd uczy, że jednak nie ma takich spółek, które przez 30 lat nieustannie rosną, no może tam kilka pewnie byśmy wymienili w palcach jednej ręki, ale nigdy nie wiemy, co się z nimi wydarzy za kolejne 5 czy 6 lat.
Tak, tutaj jeszcze jedna uwaga, bo już tak zaczęliśmy stricte o tym inwestowaniu, czy pasywne, czy aktywne. Ja jeszcze zwróciłbym na jedną rzecz uwagę, mianowicie zawsze, zanim zaczniemy w ogóle inwestować w cokolwiek, to powinniśmy mieć coś takiego jak poduszka bezpieczeństwa. Ja jakby zdaję sobie sprawę, że nie zawsze o tym się mówi, a to jest coś, co no, tak naprawdę jest, uważam, bardzo istotne, czyli to, że zanim jakiekolwiek środki zaczniemy inwestować na jakimkolwiek rynku, to powinniśmy najpierw mieć taką pulę środków na tak zwaną czarną godzinę. Tak? Czyli, mhm. że, nie wiem, no przysłowiowo, odpukać, zachorujemy, trafiliśmy, nie wiem, do szpitala, no nie wiem, coś się stało, trzeba, nie wiem, naprawić coś w domu, tak?
Nie możemy, no, musimy ogólnie, mieć... nie możemy pracować, tak? Straciliśmy pracę
chociażby, dokładnie. Oczywiście jest w tej chwili rynek pracownika i pewnie ją w miarę szybko znajdziemy, ale na przykład może to potrwać, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, tak? No musimy przez ten czas być w stanie się utrzymać. Czyli taką poduszkę bezpieczeństwa absolutnie trzeba mieć i dopiero jak mamy tą poduszkę bezpieczeństwa, to faktycznie możemy myśleć o tym, żeby inwestować i wtedy już jakby jaką strategię, na jakim rynku, już te wszystkie elementy wtedy możemy faktycznie nad nimi się zastanawiać. I to jedna rzecz, o której chciałem tutaj dodać. I jeszcze a propos inwestowania, bo powiedziałem, że aktywne, że pasywne, że musimy wiedzieć, jakim jesteśmy inwestorem. Natomiast też chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że wybierając strategię inwestycji, czyli jakiego rodzaju to będą instrumenty, jaki to będzie rynek i tak dalej, to też jakby musimy spojrzeć na swoją własną sytuację, tak? Czyli na przykład, ile mamy lat w momencie, kiedy zaczynamy te inwestycje. Zupełnie co innego będzie, jakby inna perspektywa będzie osoby, która ma w tej chwili lat 30, a zupełnie inna osoby, która ma lat 60, tak?
Czyli co, nasza strategia inwestycyjna powinna być dostosowana do wieku, w którym zaczynamy inwestować?
Zdecydowanie tak. Po drugie, powinna być dostosowana też do naszych uwarunkowań, takich, bym powiedział, majątkowo-osobistych. No bo też, znowu, zobaczmy, inaczej ma osoba, która ma lat 30 na przykład i jest stanu wolnego, nie ma dzieci i, nie wiem, pracuje i nieźle zarabia, a co innego osoba, która na przykład też ma lat 30, ale ma na utrzymaniu dwójkę dzieci, czyli no to jest zupełnie inna perspektywa, tak? Zupełnie innego rodzaju tutaj troszeczkę można już do tego podejść. No i ten element, o którym wspomniałem, majątkowy, czyli pytanie, czy dysponujemy jakimś majątkiem i jeżeli tak, to jakim? No bo znowu, co innego zaczynać inwestować na emeryturę w momencie, kiedy nie mamy żadnego majątku, a co innego, jeżeli mamy przysłowiowe mieszkanie po babci na przykład. No, tak? Tak. No to jednak troszeczkę zmienia perspektywę, bo troszeczkę jesteśmy bardziej bezpieczni w sensie takim czysto finansowym, tak? Inaczej podejść.
Czyli jeżeli mamy bardziej ustabilizowaną sytuację finansową, jesteśmy bezpieczniejsi, to możemy bardziej ryzykownie inwestować, czy mniej ryzykownie? Jaka tu jest zależność?
Zależność jest taka, że jeżeli mamy bardziej bezpieczną sytuację finansową, to faktycznie możemy się zgodzić na nieco większe ryzyko. I to jest istotne.
A jeżeli nie, to
no, jeżeli nie, jeżeli nie, to oczywiście powinniśmy to ryzyko wtedy bardziej ograniczać. No tu dochodzimy w ogóle już do rozmowy o ryzyku, więc za chwilę też parę słów więcej, bo to ryzyko to jest coś, co tutaj jest też elementem takim kluczowym tak naprawdę w wyborze tego, jak będziemy inwestować i w co.
Ale czym w praktyce jest dostosowanie strategii inwestycyjnej do wieku? Co to oznacza? Czyli mam 30 lat, to co powinienem modelowo robić?
No to zobaczmy na przykład. Mamy 30 lat, mamy do wyboru zainwestować w akcję lub zainwestować w lokatę. Na lokacie średnio ile dostaniemy?
2%?
1,5%? No załóżmy, że 2%, tak? Stopa zwrotu z akcji, jeżeli weźmiemy sobie na przykład ostatnie, to takie Credit Suisse zrobił taki fajny, takie fajne badanie, jaka jest średnia stopa zwrotu.
To jest tak zwane Credit Suisse Global Investment Return Yearbook, tak? Oni co roku publikują, ile można, ile poszczególne klasy aktywów przynoszą średnio rzecz biorąc zysku.
Tak jest. I teraz zobaczmy, że jeżeli sobie weźmiemy, tak jak oni podają w badaniu, tak? Czyli realna stopa zwrotu od 1968 roku, no to na świecie, na akcjach średnio mogliśmy zarobić ponad 5%.
Przy czym trzeba zaznaczyć, że to jest realna stopa zwrotu plus inflacja, tak? Więc jeszcze trzeba by było dodać inflację do tego, żeby była nominalna. Więc to już jest tak realnie, jest. Ile zarobiliśmy pieniędzy po uwzględnieniu inflacji.
Dokładnie. No więc popatrzmy. Mamy z jednej strony ponad 5% realnej stopy zwrotu, tak, z akcji i 2% z lokaty.
Ale
tak?
zaraz, lokata jest... nominalnie, więc jeżeli odejmę inflację, to pewnie zostanie 0,5%.
Pytanie,
a może
jaka jest
zero.
Ta inflacja? Dokładnie tak. Ale chodzi mi o to, żeby zobaczyć, że na instrumentach bezpiecznych, czyli lokata, czyli nie wiem, obligacje skarbowe, stopa zwrotu nie będzie wysoka. No po prostu taka jest natura tych instrumentów, że ta stopa zwrotu no, po prostu nie będzie wysoka. Natomiast instrumenty, które wiążą się z wyższym ryzykiem, czyli na przykład akcje, tą stopę zwrotu mogą mieć wyższą. Oczywiście tutaj zaznaczenie, że mogą mieć, no bo w zależności od tego, jaki okres przyjmiemy, to tutaj ta stopa zwrotu może być bardzo różna. I tu też dla przykładu od razu powiem, że no mówiliśmy, że tutaj ta realna stopa zwrotu na rynku akcyjnym na świecie to była ponad 5%, tak? Ale dla przykładu, jeżeli ograniczylibyśmy ten okres do jakby roku 2000 do 2017, to już ta stopa zwrotu z akcji realna wynosi niecałe 3%.
Czyli
mniej, tak? Więc tak. Pamiętajmy o tym, że długoterminowa stopa zwrotu z akcji to jest jedno, ale w krótszych okresach może być inaczej.
Czyli jeżeli mamy tą złą sytuację, no to tak naprawdę to oszczędzanie traktujemy jako poprawę swojej sytuacji finansowej. To już lepiej nawet trzymać te pieniądze na lokacie, nic na tym nie zarabiać, ale kumulując te pieniądze poprawiamy swoją sytuację i w pewnym momencie pewnie będziemy mogli zacząć ryzykować, jeżeli będzie na nas na to stać.
Tak, chociaż ja bym podszedł do tego inaczej. Podszedłbym do tego w ten sposób, że im mniej mamy lat w momencie, kiedy zaczynamy na tą emeryturę oszczędzać, tym większy udział powinny stanowić instrumenty ryzykowne w naszym portfelu, czyli na przykład akcje.
Z założenia.
Z założenia. Tak jest. Mamy długi horyzont przed sobą, więc patrząc na wszelkiego rodzaju statystyki długoterminowych stóp zwrotu, to w długim horyzoncie akcje dają zarobić więcej niż obligacje czy lokaty. Tak? Więc jeżeli mamy długi okres do przejścia na emeryturę, to zdecydowanie te akcje w portfelu powinniśmy mieć. Oczywiście jaką część, to już troszeczkę w zależności od no właśnie naszego postrzegania ryzyka, naszej sytuacji aktualnej, tak? Ale te akcje powinny w portfelu być. Natomiast im bardziej zbliżamy się do emerytury, tym udział akcji jednak powinien spadać, tak? Czyli powinniśmy mieć więcej instrumentów bezpiecznych, na przykład obligacje skarbowe czy lokaty, a mniej akcji.
Właśnie po to, żeby nie było tego wahnięcia negatywnego na rynku giełdowym, które tak naprawdę sprawi, że w momencie przejścia na emeryturę, mimo że dużo przez cały czas okres zarobiliśmy, to w tym ostatnim roku sporo straciliśmy.
Tak, no bo tutaj zobaczmy, że może być faktycznie sytuacja taka, że mamy dwie osoby, które przechodzą na emeryturę, tak. Uzbierały dokładnie ten sam kapitał, tak? Tylko tak, jedna osoba przez ostatnie 5 lat trafiła na rynek bardzo rosnący.
Znaczy jedna na dobry, tak?
Tak, jedna na dobry, czyli mamy hossę na giełdach, tak? Czyli przychodzi w momencie no wręcz idealnym.
I wszystko sprzedaje.
I wszystko sprzedaje, a możemy mieć drugą, która przez ostatnie 5 lat trafiła na bezce, tak? No nie wiem, no chociażby 2007-2008 rok, kiedy wszystko spadło, no to wtedy ta różnica będzie kolosalna dla tych dwóch osób, tak? Więc i niestety, jeżeli mielibyśmy 30 lat, to jakby jesteśmy w wieku 30 lat, to oczywiście możemy powiedzieć, dobrze, spadło, no to mamy kolejne 30 na to, żeby to odrobiło i okej, ale jeżeli mamy lat 65, to już nie mamy niestety tego czasu, tak? Bo oczywiście daj Boże, żebyśmy dożyli 95 lat, ale po pierwsze nie wiadomo, czy dożyjemy, no a po drugie no jakby tych środków pewnie jednak będziemy potrzebować w międzyczasie.
Chyba fachowo w literaturze nazywa ryzyko złej daty, tak? Że moment wyjścia z inwestycji bardzo wiele wpływa na to, jaki jest ostateczna stopa zwrotu.
Tak jest, dokładnie. I żeby to ryzyko ograniczyć, to dlatego się mówi, że właśnie im mniej mamy do emerytury, tym większy powinien być udział tych instrumentów no, relatywnie bezpiecznych, a mniejszy udział akcji.
Wspominałeś o obligacjach, że im bliżej emerytury, tym więcej obligacji. Jakich obligacji? No bo mamy różne.
No tak, no jakby podstawowe dwie grupy to są obligacje skarbowe i korporacyjne. No obligacje skarbowe, czyli emitowane przez Skarb Państwa i to są te obligacje, które są no, uznawane za obligacje bezpieczne, tak? Mamy oczywiście też obligacje korporacyjne, czyli te, które są emitowane przez przedsiębiorstwa, przez spółki kapitałowe na przykład, no ale tutaj jest zdecydowanie wyższe ryzyko, no bo jednak to nie jest państwo, to jest spółka, która no różnie z nią może być, tak? Oczywiście może.
Tutaj jakby włącza się też ten element, który mamy przy doborze akcji, no musimy jakąś analizę przeprowadzić, w jakiś sposób rozumieć, na czym polega biznes, gdzie jest ryzyko, jaka jest płynność, jakie są przychody. Oczywiście jakby inwestowanie w akcje inaczej się analizuje niż inwestowanie w obligacje, ale i tak no ta wiedza na temat inwestowania wstępnej analizy powinna być.
Zdecydowanie tak. W ogóle uważam, że jeżeli ktoś nie ma czasu, czy nie ma możliwości analizowania spółek, to też bardzo ostrożnie albo w ogóle nie powinien inwestować w obligacje korporacyjne. Bo faktycznie, czy zastanawiamy się nad tym, czy kupić do portfela obligację korporacyjną, czy kupić akcję danej spółki, to de facto faktycznie to nie jest ta sama analiza, w dużej mierze jest podobna. Tak? W związku z czym, jeżeli ktoś nie ma w ogóle na to czasu, no to być może lepiej, żeby został po prostu przy obligacjach skarbowych.
A takie instrumenty no nietypowe, tak? Mamy jakieś ETF-y, instrumenty strukturyzowane, to wpływa jakoś pozytywnie na stopę zwrotu? Nie wiem, zmniejsza ryzyko tego rodzaju instrumenty? Jak się na to zapatrujesz?
To zależy znowu od tego, jaki to jest instrument i jaki mamy cały portfel. No bo też jakby rozróżnijmy dwie rzeczy. Patrzenie przez pryzmat poszczególnych instrumentów, czyli osobno patrzę, co to jest za akcja, osobno patrzę, co to jest, nie wiem, za ETF, a co innego, jeżeli połączymy to w portfel. No to zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo jak mamy portfel zbudowany i mamy tam ileś różnych instrumentów, no to wtedy sytuacja jest taka, że na przykład jeden z tych instrumentów może dać dużą stratę, co i tak na wynik całego portfela nie wpłynie, bo jest to właśnie portfel, tak, złożony z wielu różnych instrumentów. Natomiast pojedyncza inwestycja może dać na przykład dużą stratę, tak, więc tutaj też to, co jeżeli już mówimy o inwestowaniu, to do czego bym na pewno zachęcał, to do tego, żeby broń Boże nie wsadzać całych naszych tych oszczędności w jeden instrument, tak, tylko budować portfel.
No to miałem się zapytać, no to ile? Co to znaczy wielu instrumentów? Ile powinniśmy, nie wiem, mieć spółek w portfelu?
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Wracając troszeczkę do takiej teorii finansów, no to generalnie jest tak, że mniej więcej 20-25 instrumentów to jest taka pula, gdzie to zróżnicowanie jest największe, a jednocześnie pozwala zapanować nad tym, co mamy w portfelu. I generalnie myślę, że z punktu widzenia inwestora indywidualnego to nawet te 25 to już jest sporo jednak instrumentów, więc myślę, że nawet jeżeli będzie ich mniej, to jakby to zróżnicowanie też będzie. Natomiast no to pytanie, kto na ile czuje się na siłach, żeby mieć tych spółek w portfelu, tak?
Przy czym trzeba pamiętać, że to nie mogą być 25 spółek z tej samej branży, tak? Czy musi być jakaś dywersyfikacja, nie wiem, geograficzna, branżowa, bo to znaczy sam fakt, że mamy wiele spółek z tej samej branży, nie oznacza, że jesteśmy zdywersyfikowani jakby przed ryzykiem.
Powiem tak, jeżeli mamy 25 spółek z tej samej branży, to jesteśmy zdywersyfikowani w ramach danej branży, tak? Ale nie w ramach całego rynku. I oczywiście w portfelu najlepiej, żeby znalazły się instrumenty z różnych, no jeżeli mówimy o akcjach, tak? No już jakby wróćmy do tego.
To jest najprostsze. Tak,
do tego przykładu akcyjnego. Jeżeli mówimy o portfelu złożonym z akcji, to faktycznie dobrze, żeby to były akcje z różnych branż, tak? Czyli mamy na przykład, nie wiem, i banki, i jakąś spółkę handlową, i jakąś produkcyjną, no żeby to były faktycznie różne spółki. Pewnie dobrze, żeby też były na przykład różne ze względu na wielkość, żeby, nie wiem, trochę było spółek dużych, trochę może średnich, tak? Oczywiście idealnie, gdyby to były też spółki nie tylko polskie, ale na przykład troszkę zagraniczne, więc tutaj te możliwości różnicowania portfela są bardzo duże w zależności od tego, no, jakby na ile mamy środków i na ile chcemy się tym zajmować, no bo jakby nie ukrywajmy, inwestowanie w spółki zagraniczne no, wymaga dużo więcej niż inwestowania w spółki polskie chociażby, tak?
No dobrze, a wielkość spółki? To znaczy w tym momencie startu inwestowania lepiej stawiać jeszcze bardziej ryzykować, czyli na te małe spółki, czy jednak trzymać się tych, wystarczy sam fakt, że inwestujemy dużo w akcje, więc trzymamy się już tych dużych. Jak się na to zapatrujesz?
To wracam tutaj do tego, co mówiłem a propos własnych preferencji co do ryzyka, znaczy w sensie jakie duże ryzyko chcemy podjąć i do naszej sytuacji. Znowu, jeżeli mamy lepszą sytuację finansową, czyli możemy się zgodzić na wyższe ryzyko, no to wtedy być może warto na przykład oprócz spółek dużych mieć trochę spółek małych i średnich. No bo umówmy się, jeżeli chcemy znaleźć takie, no w cudzysłowie perełki, tak? Czyli taka spółka, która da nam zarobić bardzo dużo w przeciągu najbliższych, nie wiem, 10 lat, no to raczej będą, ona raczej gdzieś powstanie z grona tych spółek małych, średnich niż z tych największych, tak?
No tak.
W związku z czym, no pytanie, czego chcemy, tak? Oczywiście to się wiąże wtedy z dużo większym ryzykiem, ale takie perełki wtedy można znaleźć, tak? Natomiast jeżeli, nie wiem, nie chcemy tego większego ryzyka, to faktycznie wtedy lepiej zostać przy tych spółkach większych.
Spółki dywidendowe w portfelu emerytalnym to jest dobry pomysł?
Myślę, że bardzo dobry. Spółka dywidendowa, wydaje mi się, że spółka dywidendowa do portfela emerytalnego pasuje bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli jest to spółka dywidendowa, to znaczy, że jakby ma ustabilizowany biznes, no bo inaczej nie byłaby w stanie płacić dywidend. Czyli po pierwsze ustabilizowany biznes, po drugie płacenie dywidend, czyli tak naprawdę corocznie spółka dzieli się z nami tym zyskiem, więc oprócz tego, że możemy zyskać na wzroście kursu samej spółki,
jeżeli poprawiają się wyniki,
to i tak co roku dostaniemy jakiś tam wpływ z tej dywidendy, tak? No czy on będzie mniejszy czy większy, to już w zależności od spółki, od faktycznej wysokości dywidendy. Ale no to, na co na pewno warto zwrócić uwagę, że spółki dywidendowe, też jakby historia, no zwłaszcza rynków zagranicznych, pokazuje, że to są spółki duże, właśnie ustabilizowane, czyli jeżeli mówimy o takim inwestowaniu długoterminowym, no to to jest faktycznie dobry kandydat do portfela. Tylko tutaj oczywiście jedno słowo uwagi, co to jest spółka dywidendowa, tak? No bo
no tak.
Taka z prawdziwego zdarzenia spółka dywidendowa to przede wszystkim będzie taka spółka, która płaci te dywidendy no w pewien sposób jakiś systematyczny.
Regularnie, tak? Czyli, od wielu lat.
Dokładnie, czyli to nie jest tak, że o, w tym roku zapłaciłam, w przyszłym nie zapłacę, za dwa lata zapłacę. No jakby to,
wręcz ma jakby politykę dywidendową, która została uchwalona najlepiej.
No to jest sytuacja oczywiście idealna, tak? Mamy na polskiej giełdzie takie spółki, które od wielu lat płacą dywidendy corocznie. No i to jest taki, bym powiedział, najbardziej klasyczny przykład faktycznie spółki dywidendowej. Oczywiście te spółki, które płacą dywidendy nieregularnie, bo też takie są, no to nie jest tak, że na nie nie powinniśmy patrzeć. Też na nie powinniśmy patrzeć, bo to, że one płacą nieregularnie, też może wynikać z różnych rzeczy, tak?
Z cyklu inwestycyjnego,
chociażby, dokładnie, z cyklu inwestycyjnego, z cyklu sprzedaży produktu na przykład, czy nie wiem, tak jak spółki, które no na przykład zajmują się nieruchomościami, tak? No jeżeli sprzedaliśmy jakąś nieruchomość, mamy z tego tytułu wpływ, no to okej, możemy się podzielić na przykład, tak? Więc jakby to nie jest tak, że je skreślamy, absolutnie nie. Też na nie powinniśmy patrzeć, tylko że wtedy no to troszeczkę jest już inny profil ryzyka też nawet, nie? W przypadku takich spółek.
A co robimy z dywidendami wypłaconymi? Reinwestujemy w te same spółki, czy jednak już traktujemy to jako taki element minimalizacji ryzyka i na przykład kupujemy za to obligacje?
Myślę, że to każdy powinien sam sobie odpowiedzieć. Nie ma tutaj jasnej reguły, jak to robić. Jeżeli ktoś ma, jakby chce zarobić więcej, to powinien te dywidendy reinwestować z powrotem w spółki, tak? Już obecnie, czy w tą samą, czy w jakąś inną. No jeżeli ktoś bardziej ceni sobie, powiedzmy, bezpieczeństwo, no to wtedy faktycznie być może za to, co dostał z dywidendy, warto na przykład za to kupić, nie wiem, obligacje chociaż.
Czy, no bo zakładając, że inwestujemy w długim terminie, no i oczywiście inwestorzy jednak są w stanie bardziej się angażować na giełdzie, jak są wzrosty, a jak są spadki, to raczej uciekają z rynku. Czy takie okresy złe na giełdzie z punktu widzenia inwestora długoterminowego na emeryturę powinny nas bardziej jakby zwracać naszą uwagę? Wtedy powinniśmy być bardziej aktywni inwestycyjnie, czy też nie?
Co do zasady, tak. Czyli to z giełdą jest tak dość, przyznam, specyficznie, dlatego że w przypadku inwestowania na giełdzie bardzo duże znaczenie ma psychologia. O tym się czasami może mniej mówi, ale to jest czynnik, jakby im dłużej pracuję, tym bardziej mam wrażenie, że jest to jeden z głównych czynników decydujący o sukcesie. I popatrzmy na coś takiego, że jak jest wyprzedaż w hipermarkecie, tak, i mamy coś, jakby towar po obniżonych cenach, to bardzo wiele osób powie, o super, no to trzeba kupić, tak, bo jest taniej. Ale jeżeli to samo dzieje się na giełdzie, no to większość osób mówi, ale nie, bo przecież cena jeszcze spadnie, to nie w ogóle z daleka. Tak? No,
to chyba Buffett właśnie powiedział, że giełda jest jedynym miejscem, gdzie jak jest promocja, to klienci uciekają ze sklepu, tak?
Tak, i to no, trochę tak jest, dokładnie. Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli na giełdzie jest jakby jesteśmy po okresie na przykład dłuższych spadków, tak? No to faktycznie no, powinniśmy być zainteresowani tym, co się dzieje, bo być może to jest już dobry moment do tego, żeby zwłaszcza w długoterminowej perspektywie inwestować na giełdzie. Natomiast faktycznie przyznaję z też własnego doświadczenia i ze wszelkich badań, które są prowadzone na inwestorach, że jest to z punktu widzenia takiego psychologicznego jednak trudne. Bo zwykle wtedy otoczenie jest takie, że w gazetach widzimy, że w gospodarce jest gorzej, na giełdzie to same spadki, czerwono i takie otoczenie jest bardzo, że tak powiem, no, mało sprzyjające do tego, żeby powiedzieć, że dobrze, to ja teraz właśnie akurat kupię, bo na pewno urośnie.
No, trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, żeby być w stanie jakby samodzielnie nie ulec presji zewnętrznej i w odpowiednim momencie podejmować decyzje odpowiednie.
Tak, to jest jedna możliwość, odpowiednie cechy charakteru, ale druga możliwość to jest posiadanie gotowego planu.
No tak, czyli możemy zaplanować.
Czyli możemy zaplanować i możemy zaplanować, że na przykład co roku albo co kwartał inwestujemy kwotę X. Niezależnie od tego, co się dzieje na rynku.
Okay.
I to jest taka forma na przykład takiego no, zmuszenia samego siebie do tego, żeby faktycznie regularnie to robić, ale to powoduje, że wtedy jakby nie omijamy żadnego okresu na giełdzie. Tak? Oczywiście jak jest hossa, my cały czas inwestujemy, więc też na tym zyskamy, ale w momencie jak rynek spada, to my też inwestujemy dalej. Tak? Czyli też de facto co jakiś czas kupujemy te akcje po już zdecydowanie niższych cenach. Więc to jest taka metoda, która zwłaszcza w przypadku w sumie inwestowania takiego emerytalnego może być dobrą propozycją.
Wspominałeś o tych mniejszych spółkach, takiej bardziej branży wzrostowej, które mają szansę się mocno rozwinąć. Czy tutaj jest konieczny jednak dużo większy aktywny dobór papierów, jeśli chodzi o branżę wzrostową, niż na przykład takie spółki dywidendowe, czy też nie?
Zdecydowanie tak. Znaczy, w ogóle jestem zdania, że jeśli chodzi o spółki małe, to zanim zaczniemy inwestować w małe, to lepiej, żebyśmy spróbowali inwestować w spółki duże, średnie, a dopiero później zajmowali się spółkami małymi, dlatego że tam ryzyko pojedynczej spółki jest zdecydowanie większe. Bo w spółkach małych możemy oczywiście znaleźć perełkę, która nam pozwoli bardzo dużo zarobić, ale niestety pewnie też trafią się takie spółki, które w międzyczasie na przykład z różnych powodów, tak? Biznes na przykład ulegnie zmniejszeniu albo w ogóle wyjdą z giełdy. No, różne tutaj rzeczy mogą się zdarzyć, więc ryzyko związane z inwestycją w małe spółki jest zdecydowanie większe. Dlatego tutaj zdecydowanie to już powinno być dla tych inwestorów, którzy mają czas, mają chęć i być może już mają po prostu wręcz troszeczkę doświadczenia z tymi spółkami większymi.
No to jeszcze na koniec. To jeżeli mielibyśmy powiedzieć o tych wszystkich najważniejszych rzeczach, tak? Wspominaliśmy o tym ryzyku, kosztach, możliwości doboru instrumentów finansowych, minimalizacji ryzyka w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę. No i gdzie w tym wszystkim jest IKE, a właściwie Super IKE, które macie w domu maklerskim PKO Banku Polskiego?
No, IKE jest jednym z tych instrumentów, które możemy wykorzystać do inwestowania na emeryturę. I tutaj z tym wyraźnym, jakby wracam do tego, co mówiliśmy o tym wpływie, kiedy płacimy podatek, tak? Na jakby to, jaką mamy stopę zwrotu. No, IKE pozwala nam tego podatku nie płacić w ogóle, ewentualnie zapłacić na sam koniec inwestycji. W związku z czym z tego punktu widzenia to jest faktycznie potencjalnie bardzo dobry instrument do tego, żeby...
To jest pierwsza zasada.
To jest tak, to jest pierwsza zasada.
Must have.
Tak, dokładnie. I to jest oczywiście jedno. No, w ramach IKE możemy inwestować w różne rzeczy, bo możemy inwestować w akcje, czy możemy inwestować w obligacje na przykład, więc tutaj są różne rzeczy. No, w przypadku akurat Super IKE to, co jest jakby takim wyróżnikiem, to jest to, że tutaj możemy również inwestować w tak zwane obligacje detaliczne, czyli obligacje skarbowe skierowane do inwestorów detalicznych, czyli te, które nie są notowane na rynku Katalis.
Aha, okej.
I to jest coś, czego no do tej pory na polskim rynku nie było.
Czyli co, Skarb Państwa emituje obligacje i ja bezpośrednio przez Super IKE kupuję obligacje Skarbu Państwa jako nabywca pierwszy, a nie muszę z rynku wtórnego od kogoś, kto wcześniej...
Ich nie ma na rynku wtórnego, tak? Obligacji detalicznych nie ma na rynku wtórnym, tak? Więc rozumiem. Tutaj ich nawet na Kataliście na przykład w ogóle nie kupimy, no po prostu nie ma, one nie są notowane, więc no tutaj jedyną formą to jest kupienie po prostu bezpośrednio i jakby no akurat w przypadku Super IKE faktycznie możemy to zrobić, no więc to jest coś, co jest takim bardzo fajnym wyróżnikiem, tym bardziej, że te obligacje detaliczne są inne od tych obligacji skarbowych, które możemy kupić na rynku Katalis, tak? To są jednak, mają inną charakterystykę, inny okres trwania, więc no to jest coś, co jakby bardzo fajnie tutaj wyróżnia ten instrument.
Dostęp do Twoich analiz mają klienci Super IKE?
Znaczy, to jest tak, jeżeli jesteśmy klientem, to na pewno możemy mieć dostęp do analiz naszego działu, w szczególności analiz technicznych wszelkiego rodzaju. Natomiast jeśli chodzi o portfele, tak jak mówiliśmy o doradztwie, no tutaj nie jest tak prosto, dlatego że tutaj to, czy możemy mieć w ogóle dostęp do doradztwa, czy nie, no jest uzależnione od tego, co nam wyjdzie z ankiety, tak? Bo
musimy
my
się
jako instytucja finansowa, tak, musimy jakby każdego klienta zankietować i na podstawie tego, jakie są odpowiedzi z tej ankiety, czyli jaka jest sytuacja klienta w sensie wieku, majątku, wiedzy, no to go przypisujemy do pewnego profilu ryzyka, no i jeżeli to jest profil, dla którego mamy portfele i możemy świadczyć usługę, no to wtedy tak. Natomiast no jeżeli wyjdzie, że na przykład nie, no to niestety... Zależy.
Przy czym to trzeba zaznaczyć, że wszędzie tak jest, nie tylko u Was, tylko
oczywiście, to jest...
niezależnie gdzie byśmy próbowali coś takiego zdobyć, mieć dostęp, no to będziemy musieli zawsze przebrnąć przez ankietę MiFID.
Tak jest, no to jest wymóg już nawet nie tylko polski, tylko w ogóle unijny tak naprawdę, więc no tutaj absolutnie jak najbardziej tak.
Ostatnia rzecz właściwie. Dla kogo jest IKE i czy są jakieś ograniczenia, to znaczy limity, jeśli chodzi o kapitał, który tam możemy wpłacać, czy który tam może jest jakiś limit, który ile możemy w ogóle mieć tam pieniędzy, czy też nie ma czegoś takiego?
To odpowiadając na pytanie pierwsze, dla kogo jest IKE? Dla wszystkich. Autentycznie dla każdego, kto ma wolne środki do tego, żeby myśleć o inwestowaniu długoterminowym, to absolutnie IKE jest takim instrumentem. Więc no, każdy może z tego korzystać, każdy z nas może założyć takie konto. No i to, co jest oczywiście fajne, no to jakby tak, my decydujemy, czy zakładamy takie konto, my decydujemy, jak środki na tym koncie inwestujemy, tak? Bo to są nasze decyzje, co kupimy, kiedy sprzedamy. Więc mamy tak naprawdę pełną władzę nad tym, co się dzieje na tym naszym koncie. No mamy oczywiście to kwestię podatkową, tak? Która jest bardzo istotna, o której już mówiliśmy. No i teraz pozostaje tylko pytanie tak, no na ile możemy z tego konta skorzystać, w sensie jaki kapitał tam może być? No tutaj nie jest tak, że możemy dowolną ilość wpłacić. Tutaj państwo z racji tego, że wspiera nas, czyli nie pobiera od nas podatku, jeżeli do pewnego momentu spełniamy wszystkie wymogi, no to też ograniczyło kapitał, który możemy tam mieć. I to ograniczenie jest w postaci tego, ile rocznie maksymalnie możemy do takiego konta wpłacić.
Czyli limit wpłat.
Limit wpłat, dokładnie. I ten limit wpłat to jest 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. Czyli no, jeżeli mamy teraz 2018, tak, no to na ten rok możemy wpłacić 13 329 zł.
I w przyszłym roku to się będzie.
To się oczywiście co roku zmienia, no bo co roku zmienia się ta średnia wysokość wynagrodzenia, tak? Więc te limity oczywiście się będą zmieniać. To ja zawsze proponuję sprawdzać bezpośrednio na stronie internetowej, jaki dla danego roku jest limit. Czyli tyle maksymalnie możemy w jednym roku wpłacić, tak? Więc to też tutaj powoduje, że pamiętajmy o tym, że dobrze robić te wpłaty corocznie faktycznie, żeby ten limit w miarę możliwości jak najmocniej wykorzystywać, tak? Bo jeżeli w danym roku, no ktoś stwierdzi na przykład, że nie wiem, w tym roku nie chcę wpłacić, ale wpłacę sobie więcej w przyszłym, no to tak się nie uda, niestety, tak? Tutaj jest premiowana systematyczność, w związku z czym no lepiej wpłacić faktycznie co roku.
Przy czym tutaj taki protip ode mnie, jeżeli założymy pod koniec roku sobie IKE w domu maklerskim, no to my jeszcze możemy skorzystać w grudniu z limitu za teraz 2018 rok, a już w styczniu możemy wpłacić kolejne jakby pieniądze i już od razu od momentu startu już wystartować z jakimś takim kapitałem, który bardzo znaczącym, jeżeli ktoś jakieś znaczące kwoty chce wpłacić, no i tam nam się robi już grubo ponad 25 tysięcy, jeśli chodzi do inwestowania, więc jeżeli ktoś ma jakieś takie większe środki finansowe, to warto się zastanowić przed końcem roku założyć, no bo w styczniu już będziemy mieli dwa limity do wykorzystania.
To prawda, to jak najbardziej. No tak, zgadzam się.
I jeszcze ostatnia kwestia związana z... Mówiliśmy o tym, czyli mieliśmy dobre intencje, chcieliśmy oszczędzać do emerytury, ale po 5, 6, 10 latach okazało się, że niestety te środki, które zgromadziliśmy na IKE, musimy wypłacić. No i co się wtedy dzieje? Możemy je wypłacić i z czym się to wiąże?
No, jeżeli zaistniałaby taka sytuacja, że faktycznie nie możemy czekać, tak, i musimy te środki wypłacić, no to możemy to zrobić, no przy czym trzeba będzie wtedy zapłacić podatek, tak, czyli od tego, co zarobiliśmy, no to po prostu trzeba będzie zapłacić podatek. Przy czym tutaj ja oczywiście zawsze apeluję o to, żeby jeżeli byłaby taka konieczność wypłaty, to warto dokładnie przeczytać te warunki, tak? Kiedy możemy wypłacać, dlatego że pamiętajmy, że na IKE możemy też przelać środki na przykład z pracowniczych programów emerytalnych, a wtedy z wypłatą tych środków jest jeszcze inaczej. Więc to już jest troszeczkę skomplikowane, myślę, że nie ma sensu w tej chwili tutaj w szczegóły się wdawać. Natomiast pamiętajmy o tym, że można wypłacić wcześniej.
Jest taka możliwość.
Jest taka możliwość, natomiast oczywiście no, to się będzie na pewno wiązało z tym, że trzeba będzie zapłacić podatek. I tak jak mówię, szczegóły to już warto sobie doczytać, zanim podejmie się taką decyzję, że faktycznie chcemy wypłacić.
Tak, i tutaj kończąc tą kwestię, pamiętajmy o jednej rzeczy, że my rozmawialiśmy tutaj, mówiąc o IKE, na temat IKE w formie rachunku maklerskiego, tak. Czyli moim zdaniem najbardziej elastycznej formy jakby dającej możliwość do inwestowania, czy to w akcje, czy w obligacje, czy nawet w ETF-y jakieś można znaleźć, nawet na polskiej giełdzie, więc no, to jest najbardziej elastyczny i dobrowolna forma inwestowania swoich pieniędzy i w związku z tym z racji tego, że my decydujemy o swoich inwestycjach, najłatwiej się z tego rodzaju IKE wycofać i wycofać pieniądze. To, co ty powiedziałeś, jeżeli sposób IKE się zaczyna komplikować, czyli mamy jakieś tam formie ubezpieczenia, funduszu inwestycyjnego, te warunki mogą się jakoś różnić. Najbardziej dobrowolne i najbardziej elastyczne jest jednak IKE w formie rachunku maklerskiego. No dobra, to co chciałbyś jeszcze na koniec dodać?
Zachęcić wszystkich do inwestowania. Obalić też taki mit, być może, że do tego inwestowania to trzeba mieć nie wiadomo jak dużo pieniędzy na start, czasu i umiejętności. Mhm. Naprawdę można zacząć z bardzo małą kwotą, a myślę, że to jest trochę tak, że warto zacząć i zobaczyć, czy łapiemy tego bakcyla.
Jeżeli zaangażować się.
Dokładnie, zaangażować się nawet niewielką kwotą, taką, którą jesteśmy w stanie w ogóle stracić i jakby niespecjalnie z tego powodu będzie nam jakby źle. I zobaczyć, czy złapiemy tego bakcyla, tak? Bo te osoby, które złapią bakcyla, no to myślę, że już nie trzeba będzie ich zachęcać, same zaczną się, że tak powiem, edukować i faktycznie iść w to dalej. No a część osób też być może stwierdzi na przykład, że no to jednak nie jest dla nich, oni wolą faktycznie inne, bardziej takie pasywne, bezpieczniejsze formy inwestowania. To też jest okej, przynajmniej mamy wtedy świadomość jakby co chcemy, czego nie chcemy i jak dalej z tym postępować.
Do łapania bakcyla inwestycyjnego jak najbardziej tutaj polecamy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Żegna się z Wami Paweł Biedrzycki i
Emil Łobodziński.
No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.